Chwała Bogu. Krótko schylmy jeszcze nasze głowy. Drogi Ojcze, dziękuję Ci za to, że przemawiałeś już do nas. Tak uczyń nasze serca otwartymi na Twój głos jeszcze, Panie, abyśmy mogli słyszeć, Panie, i wprowadzać w czyn to, co Ty chcesz, Panie, dzisiaj do nas mówić. Amen. Ostatnio, kiedy usługiwałem Słowem Bożym, to było w środę, usługiwałem z Księgi Ezdrasza i na podstawie Ezdrasza chciałem zwrócić Waszą uwagę na to, że wiele wspólnego mamy dzisiaj z tymi czasami, które opisuje Ezdrasz. I chciałbym pójść trochę za ciosem i dzisiaj też mówić o Ezdraszu. A raczej chciałbym może bardzo króciutki fragment z tej księgi rozłożyć na czynniki pierwsze. I otwórzmy księgę Ezdrasza, 7 rozdział i 10 werset. I tam napisane są takie słowa. Ezdrasz bowiem postawił sobie za cel zbadać zakon pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw. Jeszcze raz. Ezdrasz bowiem postawił sobie za cel zbadać zakon pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw. Taki bardzo króciutki fragment, taki bardzo oczywisty, a bardzo Bóg do mnie przemówił z tego fragmentu i chciałbym się podzielić z wami dzisiaj 4 myślami, które są zawarte w tym krótkim fragmencie. Pierwszy podpunkt, jeżeli ktoś notuje, musisz wyznaczyć w swoim życiu cel. Bożym pragnieniem, wierzę w to głęboko, jest, aby każdy człowiek wierzący nie tylko marzył o wielkich rzeczach, nie tylko rozmyślał o pięknych rzeczach, które Bóg ma dla niego, ale postawił sobie cel w życiu, przyjmując wyzwania, jakie Bóg ma dla niego. I wyobraźcie sobie, co by było, tak pospekulujmy trochę, gdyby Noe rozmarzył się o pięknej arce. Usiadł sobie wygodnie w swoim fotelu i zastanowił się, taką fajną arkę mógłbym zbudować. Czy coś by się zmieniło? Nie, Noe wyznaczył sobie cel wybudowania arki. A co by było, gdyby Dawid położył się na polanie i zaczął sobie rozmyślić, jak to fajnie byłoby być dobrym wojownikiem. Jak to fajnie byłoby zwyciężać na wojnie, mieć wielki miecz. Co by było, gdyby tylko marzył o wielkich rzeczach? Gdyby Samson tylko marzył o tym, że naród izraelski będzie wybawiony z rąk Filistynów. Czy coś by się zmieniło? Gdyby Estera tylko marzyła i rozmyślała o powodzeniu swojego narodu i nie wybrałaby się do króla, aby wstawił się za jej narodem. Czy coś by się zmieniło? Gdyby Ezdrasz tylko marzył i rozmyślał, jak to fajnie byłoby widzieć znowu Jerozolimę odbudowaną. Czy coś by się zmieniło? Dalej może z Nowego Testamentu, gdyby Paweł godzinami rozmyślał o tym, jak to dobrze byłoby założyć kolejne zbory, a nie wybrałby się w 3 długie podróże misyjne, czy coś by się zmieniło? I dzisiaj chcę zadać Tobie pytanie, co będzie, gdy Ty i ja tylko będziemy myśleć i zastanawiać się nad tym, co Bóg mógłby zrobić przeze mnie. Czy coś się zmieni w Twojej pracy, w Twojej szkole, wśród Twoich znajomych? Wiecie, tych ludzi, których przytoczyłem teraz, kilka bohaterów biblijnych, cechuje jedno. Oni wyznaczyli sobie cel podążania za wolą Bożą. Mieli konkretny cel wyznaczony od Boga. Zgodzicie się ze mną? I wyobrażam sobie, co by się działo, gdyby dzisiaj każdy wierzący na wyzwanie Boże podejmował to wyzwanie i wyznaczał sobie cel w życiu. I być może dzisiaj mógłby powiedzieć, moim celem jest dzisiaj wielbić Boga bardziej niż dotąd. Od dzisiaj nie będę wstydzić się Ewangelii. Od dzisiaj nie będę wstydzić się powiedzieć mojemu koledze czy mojej koleżance o tym, że Bóg zmienił moje życie. Od dzisiaj podniosę sztandar Bożej chwały i będę zwiastował Ewangelię. Być może od dzisiaj zacznę modlić się o chorych. Być może od dzisiaj coś się zmieni, bo ja postawiłem sobie za cel podążać za wolą Bożą. Dlatego wierzę, że potrzebne jest w naszym życiu przyjąć wyzwanie, jakie rzuca nam Bóg, aby zrobić cokolwiek. I tak jak powiedziałem, możemy marzyć o wielkich rzeczach, możemy rozmyślać godzinami o tym, jak to fajnie będzie, gdy przyjdzie przebudzenie do tego kraju. Jak to niesamowicie będzie, gdy ten kościół będzie wypełniony po brzegi ludźmi. Możemy sobie myśleć o pięknych, wspaniałych rzeczach, ale dopóki nie wprowadzisz ich w czyn, nie zastosujesz ich, nie zaplanujesz i nie zobaczysz tego celu, nic się nie zmieni. Ezdrasz wyznaczył sobie cel. Ezdrasz wyznaczył sobie cel. Wierzę w to mocno i głęboko, że Bóg pragnie, aby każdy z nas miał wyznaczony cel. Nie błąkał się podczas swojego życia. Nie zastanawiał się co chwilę, gdzie tu by uderzyć. Ale wierzę, że Bóg do każdego konkretnie przemawia, co i jak. Tylko czy podejmiesz to wyzwanie i wyznaczysz sobie cel. Wiecie, życie chrześcijańskie, nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale to nie jest kwestia przypadku. To nie jest kwestia przypadku, ale to jest zaplanowane ściśle od Boga. Jeżeli wejdziesz w to, co Bóg dla ciebie zaplanował, mogą się dziać niesamowite rzeczy. Jeżeli nie, prawdopodobnie to wszystko, co Bóg dla ciebie zaplanował, może wisieć gdzieś obok w próżni. A nic się nie stanie, tylko dlatego, że rozmyślamy sobie o tym. Bez względu na wiek, okoliczności, sytuacje, wierzę w to głęboko, że Bóg przemawia do swoich dzieci. Amen. Bez względu, czy znajdujesz się w trudnej sytuacji, czy może jesteś na swoim szczycie, czy może czujesz się świetnie, czy może źle, Bóg przemawia do ciebie każdego dnia, jeżeli tylko otwierasz swoje uszy. A jeżeli przemawia do ciebie, to możesz odpowiedzieć na to wyzwanie. Możesz uczynić krok. Wyobraźcie sobie krótko, też pozwolę sobie na taką małą spekulację, co by było, gdyby Jezus przyszedł na ten świat bez celu. Zastanawialiście się kiedyś może nad tym? Co by było, jakby przyszedł i nie miał wyznaczonego celu, jakim było zbawienie ludzkości? Może by w ogóle nie przyszedł. Może by uzdrowił parę osób i nagle zniknął. Może ktoś by gdzieś zapamiętał, był taki Jezus, ale nagle zniknął i już go nie ma. Ale jaki był jego cel? Zbawienie każdego człowieka. Amen? Zbawienie każdego człowieka, bez względu na rasę, na skórę, na wiek, bez względu na wszystko. Jego celem było zbawienie każdego człowieka i postawił sobie za cel, żeby przyjść na ziemię, bo miał przed sobą ciebie i mnie. I jednocześnie twój i mój grzech, który oddzielał ciebie i mnie od Boga. Tak jak dzisiaj słyszeliśmy, są tylko dwie drogi. Dwa miejsca, w które możemy się udać. A Jezus przyszedł po to, żebyśmy mogli pójść prosto do nieba. Jako święci. Jako zwycięzcy. Wiecie, sama miłość Boga do nas nie wystarczyłaby w tym momencie, aby nas zbawić. Musiał przyjść, cierpieć niesamowicie za twój i mój grzech. Musiał poczynić kroki, które wcale nie były proste. Musiał przyjąć wyzwanie. I kiedy zagłębimy się w Słowo Boże, przeczytamy w jednej z Ewangelii, spełnienie tego wyzwania dla Jezusa było bardzo, bardzo trudne. Kiedy przypomnimy sobie modlitwę Jezusa, kiedy się modlił w ogrodzie, mówił takie słowa: Boże, zabierz ode mnie to. Ale nie moja wola, lecz Twoja. Niech się stanie. Amen. Spełnił wolę Ojca. Myślę, że jest bardzo istotne, żebyśmy uświadomili sobie, możesz przeżyć swoje chrześcijańskie życie całkowicie bez celu. Możesz biec, wkładając w to mnóstwo wysiłku, możesz służyć, wkładając w to mnóstwo wysiłku, nie osiągając przy tym kompletnie nic. Paweł pisze: biegłem, tak, i dobiegłem do mety, tak? Miałem swój cel i do niego dobiegłem. Bóg rzucił mi wyzwanie, postawiłem sobie za cel, żeby dobiec do tego miejsca, i teraz czeka mnie wieniec żywota. Jestem tego pewien, jak już powiedziałem. Bóg przemawia do każdego swojego dziecka. Tylko jak często odpowiadamy na to, co Bóg do nas mówi? W Kościele Chrystusa potrzebni są wizjonerzy, potrzebni są tacy strategzy, którzy będą widzieć, jak, gdzie pójść, komu powiedzieć, ale przede wszystkim potrzebni są tacy wizjonerzy i tacy strategzy, którzy sami pójdą i coś uczynią. Teorii mamy bardzo dużo. Bardzo dużo słyszymy kazań. Tylko jak jest teraz z praktyką? Jak to się ma w rzeczywistości? Wiecie, czy naród izraelski wygrałby z Amalekitami, gdyby Mojżesz tylko trzymał swoje ręce w górze? Pamiętacie tą historię? Może otworzymy druga księga Mojżeszowa, 17 rozdział, 8-16. Bardzo ciekawa historia. I nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego: wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz. I wyruszył do boju z Amalekitami, a Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli więc kamień i podłożyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i Hur podpierali jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. Tak pobił Jozue Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: zapisz to dla pamięci w księdze i wbij to w głowę Jozuego, że całkowicie wymarzę pamięć o Amalekitach pod niebem. Potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go Pan sztandarem moim i rzekł: przyłóż rękę do sztandaru Pana. Wojna jest między Panem a Amalekitami z pokolenia w pokolenie. Wiecie, myślę, że ta historia uczy nas dwóch ważnych rzeczy. Że jest niesamowicie ważne zaplanować, ale też mieć cel. I Jozue, gdyby usiadł koło Mojżesza i patrzył, jak ten trzyma ręce w górze, prawdopodobnie nic by się nie stało. Nawet by nie doszło do wojny, do walki. Mojżesz się modlił i trzymał ręce w górze, a Jozue walczył. Miał swój cel, miał cel od Boga. Pan do nich powiedział: ruszycie do walki. I ruszyli do walki. Drugi punkt z tego fragmentu z Księgi Ezdrasza. Badać zakon pański. Zastanawiałem się nad tym, co to znaczy badać. Badać to inaczej, tak przeczytałem w encyklopedii, wykonywać czynności stosowane w nauce w celu ścisłego, dokładnego poznania rzeczywistości. I teraz pytanie, jakie chcę wam zadać. W takim razie, jaka jest rzeczywistość twojego poznania Boga? Jaka jest rzeczywistość twoich spotkań z Bogiem? Tego, jak Bóg do ciebie przemawia. To niezwykle istotne, ponieważ Ezdrasz zrozumiał, że aby dotrzeć do celu, aby osiągnąć cel, musi zacząć studiować i badać Słowo Boże, poznawać to, co Bóg ma dla niego. Ezdras zrozumiał, że to jest najlepsza instrukcja do tego, jak wypełnić doskonale jego plan, Boży plan. Często na misjach, kiedy rozmawiam z ludźmi, mówię im: twoje życie jest jak, potrzebuje instrukcji, twoje życie jest jak jakiś sprzęt. Kiedy kupuje się jakiś sprzęt, powiedzmy pralkę, to zawsze dostanę do tego jakąś instrukcję, tak? I kiedy nie będę korzystać według instrukcji, kliknę coś nie tak, może się to zepsuć. I tak z naszym życiem jest. Bóg dał nam życie, ale też dał nam instrukcję, Słowo Boże, abyśmy je badali i studiowali. Jeżeli nie będziesz czytać tej instrukcji, postępować sam według własnego ja, może się zdarzyć tak, że coś pójdzie nie tak. Że coś nie tak klikniesz, coś nie tak zrobisz. I może być kiepsko. Ale tak dalej idąc z tym tokiem obrazowym, chciałbym wam powiedzieć, że Bóg daje nam gwarancję na nasz sprzęt na nasze życie. Jest nią ofiara Jezusa Chrystusa. Jest nią ofiara Jezusa Chrystusa, która jest zbawienna w skutkach dla mnie i dla Ciebie. I dzisiaj możesz przyjść do Pana Panów i Króla Królów. Bez względu na Twój stan życia. Bez względu na to, kim jesteś, co robisz. I możesz przyjść do Jezusa Chrystusa, który, jak czytamy w Słowie Bożym, nie upierał się, by być równym Bogu. Ale co? Przyjął postać sługi. Czy to nie jest piękne? Nie upierał się, by być równym Bogu. Tak się zastanawiałem, dlaczego tak często trzeba w Kościele mówić o tym, że Słowo Boże jest tak ważne? Przecież to jest fundament. Dlaczego tak często trzeba przypominać o tym, że warto studiować, czytać, badać Słowo Boże? Ano może dlatego, że tak rzadko jest ono po prostu studiowane i wprowadzone w czyn. Przypomina mi się historia pewnego człowieka, który z powodu prześladowań trafił do więzienia. Nie pamiętam, teraz to prawdopodobnie działo się w Korei. I dowódcy tego więzienia bardzo nienawidzili tego człowieka i nienawidzili chrześcijaństwa do tego stopnia, że zabrali mu Biblię. I jeden z tych generałów w tym więzieniu zrobił sobie z Biblii papier toaletowy. Straszna rzecz. I kiedy ten człowiek wierzący raz został wysłany do najgorszej pracy w więzieniu, do sprzątania toalet, dostrzegł w tym całym brudzie kartki Słowa Bożego. I w tamtym momencie stwierdził, od teraz chcę tylko pracować w tym miejscu. I jako jedyny z całego więzienia zgłaszał się do pracy w toalecie, do najgorszej pracy. Ludzie pukali się w czoło, mówili, co ty robisz? A on chciał skompletować swoją Biblię na nowo. Czy to nie jest piękne? To jest prawdziwy głód Słowa Bożego. Dzisiaj mógłbym powiedzieć, może odważnie, wybaczcie mi, jeżeli tak nie jest, ale jakże często Biblię nas, chrześcijan, obrastają tak mocno kurzem, że szłoby z tego kurzu bałwana ulepić niczym zimą w śniegu. Jakże często tak jest. Słowo Boże mówi, początek mądrości to co? Bojaźń Pana. A poznanie świętego to rozum. A poznanie świętego to rozum. W liście do Filipian, otwórzmy 3 rozdział, 7-12. Czytamy takie słowa. Ale wszystko to, co było mi zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Paweł tutaj mówi, wszystko uznaję za śmieci. Wszystko uznaję za śmieci. Wszystko jest dla mnie nic nie warte w porównaniu do doniosłości, jaką niesie za sobą poznanie Chrystusa. Wszystko uznaję za śmieci. Moje pasje, moje hobby, moje przyjemne wieczory przed telewizorem uznaję za śmieci wobec doniosłości, jaką ma poznanie Chrystusa. Otwórzmy Psalm 73. Dzisiaj już był cytowany na wstępie. Zostałem uprzedzony, ale przeczytam go jeszcze raz. Czytamy takie słowa 23-28. Bo przecież ja mam zawsze z Tobą. pisze psalmista. Tyś ujął prawą rękę moją, prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania, chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Bo oto ci, którzy oddalają się od ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują ci wierności. I uwaga, lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Kolejny punkt. Wprowadzić w czyn. Ezdrasz tak jest napisane w księdze Ezdrasza, żeby zbadać i wprowadzić w czyn. Wiecie, kiedy coś wprowadza się w czyn, to jest zawsze odczuwalne. Przynajmniej dla tej osoby, która coś wprowadza w czyn. I kiedy na przykład wprowadzam w czyn post, to odczuwam naturalnie głód. Kiedy zaczynam wcześnie rano wstawać, naturalnym jest, że odczuwam zmęczenie rano i nie chce mi się wstać. Kiedy wprowadzam w czyn regularne modlitwy, prawdopodobnie zabraknie mi czasu na inne przyjemności. Kiedy wprowadzam coś w czyn, na pewno to odczuję. Kto z was był w zeszłym tygodniu na nabożeństwie? Pokażcie, rękę podnieście. Całkiem sporo. I wiecie, pytanie, jakie chciałbym, żebyście się zadali w swoim sercu. Czy pamiętacie to, co było mówione tydzień temu? Myślę, że pamiętacie mniej więcej. I tak się zastanowiłem w domu, co to znaczy wprowadzić w czyn. I to mówię, to jest tak. Usłyszałem słowo, brat Piotr zwiastował na temat tego, że przyjście Pana jest bliskie. I co to teraz dla mnie oznacza, jak mam to wprowadzić w czyn? Czy po przyjściu do domu rozmyślałem nad tym słowem? Czy po przyjściu do domu zastanowiłem się i czy może się modliłem, Panie Boże, spraw, żebym był Twoim światłem. Wiem, że nadchodzisz, wiem, że jesteś blisko. Czy może zastanawiałeś się nad słowem, które głosił brat Remek i z pokorą w sercu powiedziałeś, tak, jeszcze jestem zbyt pyszny. To jest wprowadzanie w czyn. Widzisz, wprowadzanie w czyn tego, co mówi Bóg, często nie jest łatwe i proste. I na pewno jest odczuwalne. Tak sobie myślałem, że ktoś, kto już jakiś czas chodzi za Bogiem, mógłby w końcu powiedzieć, Panie Boże, już tyle Tobie nasłużyłem. Może byś mnie awansował w końcu. Może dałbyś mi jakąś lepszą posadę, lepszą pozycję. I doszedłem do takiego wniosku, że nawet jeżeli Bóg w jakiś sposób będzie chciał uhonorować Twoją pracę i jakby docenić Ciebie, to w żaden sposób nie będziesz lepszy, nie będziesz lepsza od Twojego brata i siostry. Wiecie, to nie jest tak jak w wojsku. Otrzyma się wyższy stopień i od razu można trochę wyżej stać, tak? Do kimś innym pomiatać, być trochę wyżej nad innymi, swoją głowę unosić trochę wyżej. Bo w Kościele Bożym, jeżeli chcesz być kimś, to nie jest dla ciebie miejsce. W Kościele Bożym kimś, wybaczcie za określenie, jest Bóg. Ważny jest Bóg. To On jest najwyższym generałem, a my jesteśmy Jego ludem, Jego sługami. Jeżeli chcesz wprowadzać w czyn to, co Bóg do ciebie mówi, to jest dla ciebie przywilej i obowiązek. Ale jeżeli to zaczniesz robić, też nie możesz się wywyższać. Nie możesz oczekiwać nie wiem czego, bo twoja i moja nagroda, przykro mi, nie jest na ziemi. Ale to jest też dobra wiadomość, bo jest w niebie. Amen. Zbawienie jest z łaski, tak jak czytamy w liście do Efezjan. Ale Chodzenie za Chrystusem, kroczenie za Chrystusem kosztuje nas niemało potu, niemało trudu. Teraz na długi weekend majowy wybraliśmy się nad jezioro do Sławy i w trzech facetów stwierdziliśmy, że spędzimy noc w Sławie. I jadąc tam sobie myślałem o różnych rzeczach i zaczęliśmy rozmawiać na temat tego, że chrześcijaństwo faktycznie nie jest takie hop-siup. I razem z moim przyjacielem rozmawialiśmy, zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego tak dużo ludzi w ostatnim czasie odchodzi od Chrystusa. Dlaczego tak dużo ludzi z niewiadomych mi przyczyn decyduje się, żeby pójść swoją własną drogą. Doszliśmy do wniosku, że chrześcijaństwo wcale nie jest takie proste. Że świat oferuje dużo łatwiejsze życie tobie i mi. Że dzisiaj dużo łatwiej odnaleźć się, albo raczej pogubić się w tym świecie, wśród tylu fajnych możliwości. Dużo łatwiej. I zadałem sobie pytanie, jak wiele osób z mojego otoczenia, kiedy jeszcze byłem dzieckiem, kiedy jeszcze razem dorastaliśmy, nawet osób, które brały ze mną chrzest, jak wiele osób już nie ma. Jak wiele osób gdzieś pogubiło się. Bóg pragnie, żebyśmy chodząc za Nim nie tylko Go słuchali, ale wprowadzali w czyn to, co do nas mówi. Ostatnia rzecz, na jakiej chciałbym jeszcze się skupić. Ezdrasz mówi też o nauczaniu. Ja nazwałem sobie to trochę inaczej, dlatego że nauczanie w tym wersecie zrozumiałem jako właściwość wzrostu. Innymi słowy, jeżeli chcesz nauczać, musisz mieć pewien wzrost. Musisz mieć pewne doświadczenie. I ja chciałbym powiedzieć w ostatnim punkcie na temat tego, że Bóg oczekuje ode mnie i od ciebie tego, że będziemy rosnąć. Że będziemy wzrastać. Jakiś czas temu przewoziłem z moim teściem Polbruk z Zielonej Góry, moim busem. I była cała europaleta załadowana tego Polbruku, bardzo ciężkie, 1,5 tony. I kiedy zawieźliśmy już na miejsce, nie mogliśmy tego zrzucić wózkiem widłowym, bo już takiego nie było, tylko tam był w sklepie, gdzie kupowaliśmy. I musieliśmy tak cegła po cegle zrzucać wszystko. I kiedy tak już trochę zrzuciliśmy, młodszy brat Natalii wszedł na busa, taki pewien siebie, zaparł się, chwycił tą paletę i mówi, ja to przesunę, żeby to trochę z tyłu, żeby bliżej było. I jedyne, co było słychać, to takie stęki i nic więcej. Za dużo nie przesunął tej palety, zaczęliśmy się śmiać. Ale symbolizowało mi to tylko jedno. Możemy czasami myśleć o sobie, ile to my nie osiągniemy. Ale żeby coś osiągnąć, żeby coś zrobić, żeby do czegoś dojść, musisz wzrastać. Musisz nabywać siły. Wybaczcie, że taki prosty przykład dałem, ale myślę, że bardzo dobrze ma się to do naszego chrześcijańskiego życia. Może byś widział wielkie przebudzenie siebie z mikrofonem zwiastującego Słowo Boże i wszyscy, jak jeden mąż się nawracają. Piękne by to było. A jakże często nasza służba musi się zaczynać od prostych, małych, przyziemnych rzeczy. Musimy wzrastać. Potrzeba wzrostu jest bardzo, bardzo duża. I kiedy tak wspominałem wam wiele razy, że Księga Ezdrasza, Księga Nehemiasza jest tak bliska naszym czasom, to miałem na myśli jedną rzecz. Dlatego, że kiedy otworzymy Księgę Nehemiasza, przeczytamy w pierwszym rozdziale, że Nehemiasz dowiaduje się, jak się mają ci, którzy przeżyli niewolę, którzy tam jeszcze mieszkają. I czytamy, że tam mówią, że ci ludzie żyją w biedzie, w pohańbieniu. że mury miasta są zwalone, a brama spalona, bramy spalone. I tak bardzo mocno to odczułem w swoim sercu, że dzisiaj duchowo niejedno miasto w naszym kraju ma zwalone mury, bramy tych miast są spalone, że duchowo dzisiaj ludzie w naszych miastach żyją w biedzie i pohańbieniu. Z tego powodu tak bliskie naszym czasom są te dwie księgi. Ezdrasz miał trochę łatwiej, ktoś powie, bo miał tylko jedno miasto do odbudowy. Tylko Jerozolimę. My mamy trochę więcej. Ale myślę, że potrzebujemy wzrostu. Potrzebujemy wzrostu w Bożym Słowie, aby stawiać kroki wiary i aby odpowiadać na wyzwanie, które Bóg rzuca do naszego kraju. A wierzę, że Bożym wyzwaniem jest do naszego kraju, abyśmy szli i zwiastowali Ewangelię, tak? Żebyśmy zakładali nowe kościoły. Żeby dać nadzieję tym ludziom, którzy żyją w hańbie i pohańbieniu. Na koniec, kończąc już, czytamy w Dziejach Apostolskich, że trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, i w łamaniu chleba, i w modlitwach. I dalej czytamy, codziennie pomnażał Pan liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Ja myślę, że to trwanie w nauce apostolskiej i we wspólnocie sprawiało, że oni wzrastali. Że wzrost tego kościoła był widoczny. Może nie chodzi tutaj o liczby, ale chodzi o wzrost. I tak na koniec, całkiem na koniec, chciałbym przeczytać kawałek jednej piosenki, która leci bardzo dużo w radiu, a w pracy dużo radia słucham, bo cały czas jest włączone. Nie jest to chrześcijańska piosenka, przeczytam dosłownie parę słów z tej piosenki, ale kiedy tak się zastanowiłem, dziwnie przemówiło do mnie te słowa, które są bardzo banalne, ale śpiewają w tym refrenie. Bo jak nie my, to nikt tego lepiej nie zrobi tu. I mówię, Panie Boże, jak nie ja, jak nie Ty, jak nie Kościół Boży, to kto? To kto przyniesie nadzieję dla tego świata? Dlatego chciałbym, żebyśmy z tego krótkiego fragmentu Księgi Ezdrasza, jeszcze raz go przeczytam. Ezdrasz bowiem postawił sobie za cel zbadać zakon pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postawień i praw. Żebyśmy zapamiętali, że Bóg chce, żebyśmy przyjmowali wyzwania, jakie On nam rzuca i co do nas mówi. Żebyśmy wyznaczali sobie cel. Żebyśmy badali Słowo Boże, ale też wprowadzali je w czyn. Żebyśmy również wzrastali. Amen.